Chciałbym zacząć od podziękowań. Tak pomyślałem sobie, że na koniec, gdy będzie ostatni raz usługiwał, a miałem przyjemność na pierwszej części kongresu, na pierwszej turze kongresu i na drugiej usługiwać, podziękuję organizatorom za to, że mnie zaprosili. Także bardzo Wam dziękuję. Jest to dla mnie wielki przywilej, zaszczyt. Jestem dumny. Yeah! Drodzy, życie pełne jest cierpienia. Ja nie chciałbym dzisiaj mówić o tym, skąd pochodzi cierpienie, dlaczego cierpimy, ale tak czy inaczej cierpimy. Gdybym dzisiaj poprosił, aby powstali wszyscy, którzy są chorzy lub mają jakieś dolegliwości fizyczne, myślę, że niemała grupa powstałaby. Gdybym zadał pytanie, kto doświadcza odrzucenia, bólu emocjonalnego, czuje się niekochany, niepotrzebny, kto z Was doświadcza udręki psychicznej, troszczy się o pewne rzeczy, martwi, przejmuje i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, doznaje jakiejś formy cierpienia, to prawdopodobnie większa część, jeśli nie wszyscy, wstaliby na tym miejscu, aby powiedzieć, że ja cierpię. I drodzy, ja nie chciałbym rozważać, skąd jest cierpienie, mieć tutaj teologicznego wykładu, ale o jednej prawdzie powiedzieć. Albo cierpienie wykrzywi ciebie, wypaczy ciebie, sprawi, że będziesz zgorzkniały, narzekający i niezadowolony, albo ukształtuje ciebie i sprawi, że będziesz silny, odporny i mężny. Amen. I o jednym człowieku chciałbym wam opowiedzieć, ale zanim powiem, to może coś z historii rzymskich legionów. Juliusz Cezar, gdy podbił Galię, a zawsze był problem z plemionami germańskimi, które parły na Imperium Rzymskie. Dotarł do Renu, jego armia, potężna germańska armia po drugiej stronie. I Juliusz Cezar zbudował most przez Ren. Nie wiem, czy nasi byliby w stanie to zrobić. W 6 tygodni zbudował potężny most przez Ren. Przeszedł z armią przez Ren, wrócił i spalił most. Nigdy więcej już Germanowie nie uderzyli na cesarstwo rzymskie. Ale on to zrobił w 6 tygodni, dlatego że ta armia po reformie Mariusza w pierwszym wieku naszej ery była silną, zdyscyplinowaną, wyszkoloną armią. Życie legionisty w rzymskiej armii, kochani, nie było usłane różami. Gdybyście poczytali, jak to życie wyglądało, prawdopodobnie nikt na ochotnika by się tam nie zapisał i nie zaciągnął. To było ciężkie, trudne życie, ale cierpienie może ukształtować i zmienić i sprawić, że będziesz zwycięzcą i będziesz silny i niewiele rzeczy będzie w stanie ci zagrozić, cię złamać, albo będziesz zgorzkniały, narzekający i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Drodzy, w pierwszej księdze Mojżeszowej znajdujemy historię Judy. Jest ona zapisana pomiędzy 29 a 49 rozdziałem pierwszej księgi Mojżeszowej. Nie przeczytam całej tej historii. Liczę na to, że czytacie Pismo Święte i przynajmniej częściową tą historię znacie. Juda urodził się jako niekochany syn niekochanej żony. Czy ktoś z Was w życiu doświadczył odrzucenia ze strony swojej rodziny w jakiejś formie? Może jakaś odważna ręka. Czy wiecie, co to znaczy być niekochanym, odrzuconym? I Juda doświadczył tego, że był dzieckiem żony, jego ojcem był patriarcha Jakub, którego Bóg zmienił, ukształtował, ale Jakub niewolny był od błędów. Jego mamą była Lea, której Jakub nie kochał. I ona miała syna, kolejnego syna, czwartego syna, Judę. I nie wiem, czy wiecie, jak czuje się ktoś, kto jest odrzucony i niekochany. Ja byłem dzieckiem kochanym, ale ja myślałem o sobie, że jestem niekochany. Że tatuś z mamusią nie kochają mnie. Że mój brat z siostrą są fajniejsi, lepiej się uczą, nie stwarzają problemów, a ja jedynie tylko ładnie się uśmiecham. A poza tym stwarzam mnóstwo problemów. I myślałem, że mój ojciec mnie nie kocha. Musiało wiele lat, zanim zrozumiałem, że mój ojciec kochał mnie. Ale Juda tak się czuł, a jednocześnie w domu Jakuba, szczególnie jeden z jego synów o imieniu Józef, bardzo był jakby na piedestale. Była w tym Boża ręka i Boży palec. Bóg i Józefa kształtował, i Jakuba. Bóg miał plan dla całej rodziny. Bóg coś czynił w życiu całej tej rodziny. Oni w momencie, kiedy rzeczy się wydarzały, nie bardzo to widzieli. I tak się zdarzyło, że bracia Józefa, synowie Jakuba, bardzo nie lubili swojego brata Józefa, dlatego że był właśnie kochany. Pamiętam taką chwilę, jak mój tata wziął 2 złote i postawił mnie i moją siostrę i powiedział, że ona jest cacy, a ja jestem B. I dał 2 złote jej. Zranił moje serce na wiele lat. Ból był straszny. Zrobił to nieświadomie. Nie zdawał sobie sprawy z tego, co ja czuję. Ale bolało mnie to bardzo. Tym bardziej, że siostra była wtedy jeszcze o rok starsza i nie mogłem jej pobić. Drodzy, 37 rozdział pierwszej księgi Mojżeszowej. Józef przychodzi do swoich braci. Bracia pojmali go, wrzucili do pustej studni i 24 werset. Pochwycili go, to znaczy Józefa, jego bracia, w tym i Juda, wrzucili go do studni, a studnia ta była wyschnięta, nie było w niej wody. Potem zasiedli do posiłku, a gdy podnieśli oczy, ujrzeli karawanę Ismaelitów przybywającą z Gileadu. Wielbłądy ich niosły wonne korzenie, balsam i mirrę, a szły niosąc to do Egiptu. Wtedy rzekł Juda. Zawsze jak czytam ten fragment, to słowo Juda w tym fragmencie jakoś mi się ze słowem Judasz kojarzy. Wtedy rzekł Juda, poza tym nie. Wtedy rzekł Juda do braci swoich. Jaki pożytek z tego, że zabijemy brata naszego i zataimy, żeśmy go zabili. Chodźcie, sprzedajmy go Ismaelitom. Nie podniesiemy na niego ręki naszej, gdyż jest on bratem naszym i z ciała naszego. I usłuchali go bracia. I znamy tą historię. Sprzedali swojego brata do Egiptu za 20 srebrników. Los niewolników w tamtych czasach to nie był los ludzi, którzy ciężko pracują w dzisiejszych czasach. To był straszny los. Być niewolnikiem w tamtych czasach. Okropny los. Oczywiście byli tacy, którzy byli wyzwoleńcami i rządzili Rzymem. Ale to jest zupełnie inna historia. Ale los niewolnika nie był lekkim losem. I Juda sprzedaje swojego brata. Ale ja w tej historii najbardziej poruszony jestem tym, że Józef jest gdzieś tam w wyschniętej studni, a oni jedzą drugie śniadanie. I jeden do drugiego mówi, słuchaj, a z mleczkiem kawa czy bez mleczka? A może cukru podać ci, Symeonie? A ty, Lewi, może daj poncusie zjemy. I sobie siedzą, popijają kawa czy herbata, prawda, z cukrem czy bez, jakieś kanapeczki, jedzą sobie, a może ich brat, prawdopodobnie tak było, wołał pomoc i prosi o litość. Jak bardzo zranione było serce Judy, że gotowy był on ranić swojego brata. I nie bolało go to. Ale historia biegnie dalej. Mamy 38 rozdział. Werset 1. W tym czasie odszedł Juda od braci swoich i przyłączył się do męża z Adulam imieniem Hira. Juda odszedł od swoich braci. Wiecie, to nie jest normalne. W tamtych czasach nie było telefonów. Te ludy nomadyczne wędrowały po całym Bliskim Wschodzie i czasami odejście od rodziny oznaczało utratę z nią kontaktu. Nie było poczty, nie było telefonów, nie było dobrych dróg. Odejście od rodziny, a Juda z historii dowiadujemy się, że odszedł, zostawił swoją rodzinę na kilkadziesiąt lat. Juda był zraniony przez swoją rodzinę i był gotów ranić swoją rodzinę. Ja widzę w tej historii, że on odszedł od swoich braci, odszedł od swojego ojca. On zranił tym swojego ojca. On czuł się niepotrzebny i odszedł. Pamiętam przed nawróceniem moje relacje z moim ojcem, podobno synowie mają z tym problemy, były straszne. Wszystko, co robił mój ojciec, działało mi na nerwy. Czy siedział, czy stał, czy jadł, czy cokolwiek mówił. Jak mówił szybko, to mówił za szybko. A jak wolno, to za wolno. A jak spał, to chrapał. A jak coś innego, wszystko, co by nie zrobił, działało mi na nerwy. Znacie taki stan? Zdarzyło wam się kiedyś w jakiejś relacji? Niektórzy doskonale. Rozumiem to. Dokładnie to rozumiem. I Juda odchodzi od swojej rodziny. Jest tu powiedziane, że odszedł i przyłączył się, przylgnął do człowieka o imieniem Hira. I zobaczcie, co dzieje się dalej. Drugi werset 38 rozdziału. Ale ręka miłosiernego Boga, ja wierzę, że była nad życiem Judy. To o nim jest napisane, że z tego pokolenia wyjdzie lew. Amen. O Jezusie czytamy, że jest lwem z pokolenia Judy. Tak mówi objawienie świętego Jana. To Juda był najsilniejszym plemieniem w Izraelu. Amen. Ale Bóg musiał coś uczynić z jego życiem. Może i z twoim życiem Bóg musi coś uczynić. Może i ty czasami doświadczasz cierpienia. I nie zawsze jesteśmy w stanie odpowiedzieć, kto zawinił, dlaczego to przyszło do naszego życia. Ale cierpienie może nas wypaczyć, zatrzymać nasz charakter, nasze usposobienie, zupełnie zdemolować. Ale może sprawić, że będziesz silny, będziesz odporny. Zwyciężysz to, przebaczysz, będziesz błogosławił, choć to boli, będziesz modlił się, oczekiwał uzdrowienia Pana. Amen. I Bóg dotknie cię swoją łaską. I zobaczcie, co dzieje się dalej. Tam ujrzał Juda córkę męża kananejskiego imieniem Szua. Pojął ją za żonę i obcował z nią. A ona poczęła i urodziła syna, któremu dał na imię Er. I poczęła znowu i urodziła syna i nazwała go Onan. Potem jeszcze raz urodziła syna i nazwała go Szela. Przebywała zaś w Kazybie, gdzie go urodziła. Juda wziął dla Era swego pierworodnego żonę, której było na imię Tamar. Lecz Er pierworodny Judy czynił zło przed Panem i dlatego Pan pozbawił go życia. Wtedy rzekł Juda do Onana: obcuj z żoną brata swego i wypełnij wobec niej obowiązek powinowatego, aby zachować potomstwo bratu twemu. Lecz Onan, widząc, że to potomstwo nie będzie należało do niego, ilekroć obcował z żoną brata swego, niszczył nasienie swoje, wylewając je na ziemię, aby nie wzbudzić potomstwa bratu swemu. Panu nie podobało się to, co czynił, dlatego i jego pozbawił życia. Wtedy rzekł Juda do Tamar. I może werset 12. A po upływie wielu dni umarła córka Szumy, żona Judy. Smutna historia. Umiera jeden syn Judy. Juda odchodzi na dziesiątki lat. Zakłada rodzinę. Oczywiście rodzinę, która będzie szczęśliwa. Nie tak jak w domu jego ojca. Jego synowie będą kochać się wzajemnie. Wszyscy bardzo będą kochać jego, on będzie kochał swoje dzieci, on zbuduje właściwy dom, właściwą rodzinę, nie tak jak jego ojciec. I zakłada rodzinę Juda i ma trzech synów. Wszystko jest pięknie, ale kiedy jego syn najstarszy wychodzi za mąż, jest napisane, nie wiem, jakie zło czynił Er, ale jest napisane, że gdy Bóg na to patrzył, o niewielu ludziach jest tak napisane, gdy Bóg to widział, to Bóg postanowił zabić Era. Sprawić, że ten człowiek nie może chodzić na ziemi. Pytanie, kto wychował Era? W jakim domu i rodzinie Er się wychował? Drodzy, ja mówiąc to, zaznaczam, że własnych dzieci jeszcze nie wychowałem. Jeżeli ktoś z was poniósł porażkę w wychowywaniu dzieci, ja cię nie potępiam, nie mam najmniejszego prawa, rozumiejąc, że sprawa jest bardziej złożona niż kilka prostych zdań wygłoszonych na kazaniu. Ale fakt jest, że najstarszy syn Judy, Bóg pozbawia go życia. Wiecie, ale jakim musiał być relacja między Onanem a Erem? Onan teraz żyje z żoną swojego brata i nie chce mieć z nią dzieci. Dlatego, że myśli, to będą dzieci mojego brata. Nie, nie chcę tego. Robi wszystko, aby tak się nie stało. Żyje z nią, no ale dzieci nie chce mieć. Spryciarz, nie? Jak myślicie, czy Onan kochał swego brata Era? Mam ogromne wątpliwości. W jakim domu się oni wychowali? I wiecie, Bóg zabija Onana. Umiera żona Judy. Potem jest kolejna smutna historia. Juda rusza do Adulam z Hirą. Żyje, nie wiedząc o tym, ze swoją synową. Ma z nią dzieci. Kolejna porażka. Kolejna straszna rzecz w życiu Judy. I ja myślę, że kiedy kończy się rozdział 38, to Juda ma kryzys wieku średniego. Ja tak myślę, że chyba to gdzieś między 45 a 55 lat. Dokonuje jakichś podsumowań w swoim życiu. Miało być tak pięknie, miało być tak cudownie, wszystko miało być tak wspaniale, a teraz patrzy na swoje życie i to jest pasmo porażek odnośnie jego życia. I znów mijają kolejne rozdziały. I Judę spotykamy za kilka rozdziałów w rozdziale 44. Tak. Judę spotykamy w rozdziale 44. Wiecie, Bóg kształtuje charakter człowieka. My jesteśmy w Bożej armii. Ale zbroja nie walczy sama. Żołnierz nie walczy, jakby zbroja nie walczy za niego. To jego charakter decyduje o tym, jak on tego wszystkiego używa. Największa porażka rzymskich wojsk miała miejsce w miejscowości, miała miejsce w trakcie bitwy pomiędzy Rzymianami a Hannibalem. 40 tysięcy legionistów. Prawie, że zostało wyciętych w pień. Hannibal przeszedł Hiszpanię, Francję, przeszedł Alpy. Potężna bitwa nad Jeziorem Alpejskim. Tysiące Rzymian pomordowanych zupełnie, ponieważ armia rzymska poniosła klęskę. Rzym wystawia nową armię. Oni wiedzą, że armia Hannibala liczy około 20 tysięcy. Wystawiają nową armię, potężną, potężne legiony, 40 tysięcy świetnie ubranych, dobrze wyszkolonych żołnierzy. I miejscowości Kany, piękna równina. Największa porażka armii rzymskiej i historia mówi, że była to zarazem jedyna bitwa rozegrana na równinie, w której 20 tysięcy żołnierzy otoczyło 40 tysięcy żołnierzy i wybiło w pień. I oczywiście do zwycięstwa przyczyniła się taktyka Hannibala. Zawsze od czasów Aleksandra Macedońskiego decydował uderzenie środkiem. Aleksander Macedoński atakował silnym zgrupowaniem przez środek. Środek był najsilniejszy. Ośrodkiem atakował w środek, czym Persów wprawiał w konsternację. Ale Hannibal zrobił miękki środek, a silne skrzydła. Rzymianie uderzyli, środek ugął się, skrzydła się zamknęły i armia rzymska była wzięta w okrążenie. Ale nie tylko taktyka Hannibala zdecydowała, ale to, że legioniści rzymscy walczący tamto generalnie i głównie byli młodzi rekruci. A żołnierze Hannibala to byli ci, którzy z nimi szli przez lata i przez miesiące, sami weterani. Także nie tylko sukces, ale i charakter żołnierzy przyczynił się do zwycięstwa w tej bitwie. Amen. My walczymy w Bożej armii. Halleluja. Amen. Bóg musi ukształtować twój charakter. To czasami boli. To czasami boli. Ale Bóg chce. Bóg musi ukształtować twój charakter. Słuchajcie, Juda wraca do swojego ojca. I ze Bożego Słowa wynika, że relacje pomiędzy Judą a Jakubem są zupełnie inne. Jest głód. W Egipcie jest jedzenie. Namiestnik Egiptu powiedział, że da żywność tylko wtedy, jak umiłowany najmłodszy syn Jakuba przyjdzie do Egiptu, Beniamin. Jakub mówi, gotowy jestem na wszystko, tylko nie na to. Jest problem. I wiecie, kiedy czytamy tą historię, Ruben prosi pierworodny Jakuba. Myślę, że żony go proszą. Wszyscy proszą Jakuba o zgodę. On był szefem rodu, szefem rodziny. To był patriarchalny system, więc on decydował. Ale wiecie, dobrze jest przeczytać, że kiedy Juda powiedział do Jakuba, daj mi Benjamina, powierz go mojej opiece. Powiedziane jest, wtedy Jakub się zgodził. Ja wyobrażam to sobie, że stoi ojciec i patrzy w twarz ojca, chociaż to jest jego syn. Jakub wie, co znaczy strata syna, ale patrzy na Judę i wie, że Juda także wie, co to znaczy stracić dzieci. I kiedy Juda mówi, pozwól, ja ręczę życiem, ręczę samym sobą. Jakub mówi, patrząc na syna, który odszedł na dziesiątki lat, ale wrócił. Nie jest opisany ten powrót, ja mogę go sobie tylko wyobrazić. Jakub mówi, idźcie. Oni poszli do Egiptu. Tym namiestnikiem w Egipcie był ten, którego kiedyś wrzucili do studni i sprzedali Józef. I teraz on aresztuje Benjamina i mówi, zabieram go. I wszyscy są przestraszeni. Ale Juda wstaje i mówi do namiestnika Egiptu. Jest dłuższa przemowa, ale zwróćmy uwagę na 44 rozdział, werset 32 i 3 i 4. Juda mówi tak, bo sługa twój ręczył za chłopca, ojcu swemu mówiąc, jeśli nie przywiodę go do ciebie, wtedy do końca życia będę obciążony winą. Dlatego niech zostanie zamiast chłopca sługa twój jako niewolnik pana mego, a chłopiec niech wróci z braćmi swymi. Bo jakże ja mógłbym wrócić do ojca mego, gdyby nie było ze mną tego chłopca? I szczególnie to zdanie, ile razy je czytam, ono mnie porusza. Nie mógłbym patrzeć na nieszczęście, które by dotknęło ojca mego. Kto to mówi? Mówi to Juda, który kiedyś sprzedał swego brata do Egiptu. Ale to mówi Juda kilkadziesiąt lat później, który wiele w swoim życiu wycierpiał. I teraz Juda gotowy jest być sam niewolnikiem. Teraz Juda jest gotowy sam cierpieć do końca życia, aby uratować swego brata Benjamina. I mówi, ja nie jestem w stanie wrócić do domu i patrzeć, jak cierpi mój ojciec. Mark Twain kiedyś to powiedział, gdy miałem 20 lat. Mój ojciec był taki głupi, że nie szło z nim w ogóle porozmawiać. Ale z biegiem lat zauważyłem, że on mądrzeje. Bo gdy miałem około 30, to już czasami mogłem z nim porozmawiać o różnych sprawach. I to niezwykłe, jak przybywało mu mądrości. Bo gdy miałem 40, zauważyłem, że mój ojciec naprawdę jest mądrym człowiekiem. A gdy doszedłem do 50, to zobaczyłem, że to chyba jeden z najbardziej mądrych, życzliwych mi ludzi. I zawsze pytam go o radę. Jak zmądrzał na starość? Wiecie, cierpienie. Ja pamiętam, byłem w wojsku i przed stan wojenny zmieniono naszego dowódcę. Przed inny od razu zdjęto tego, który był. Przed bardzo srogi dowódca z innej jednostki, bardzo lojalny. I powiedział, słuchajcie, do tej pory normy były takie i takie i takie w wojsku. Ja je wszystkie podwyższam. Więc jak była norma na alarm, ileś tam minut, już nie pamiętam. On obciął 2 minuty. Co 3 razy na noc był alarm. Mówię, aż zrobicie to. Będziemy tak długo to ćwiczyli, aż zrobicie to. I tak samo była norma, ile trzeba wystrzelać. Kompania cała musi wystrzelać. Ja mówię, jeżeli kompania nie wystrzela tej normy to karna taktyka. I dwa razy, pierwszy raz w grudniu, 20 grudnia forsowaliśmy wpław rzeki Sołę. Wpław w grudniu, w ubraniu rzeki Sołę. Woda nalała się do butów. Ja miałem gdzieś dotąd z karabinem nad głową. I potem mieliśmy karną taktykę ze 4-5 godzin. Padnij, powstań. I czołganiem naprzód. I padnij, powstań. I padnij, powstań. Dramatyczna sytuacja. Nikt nie zachorował. Wszyscy byli potem zdrowi. Myślałem, że będzie jakaś angina panowała. Nikt. Wszyscy wrócili, byli zdrowi. Rozgrzani do czerwoności. Dwa razy mieliśmy forsowanie w zimę rzeki Soły. Ale ten dowódca powiedział, słuchajcie, im więcej potu na treningu, im więcej potu na ćwiczeniach, tym potem mniej krwi na placu boju. I tak samo jest z nami. Bóg zbawia nas, my przychodzimy do Królestwa Bożego, tak naprawdę nieukształtowani, a Bóg chce w nas zobaczyć obraz Jezusa Chrystusa. A napisane jest o nim w liście do Hebrajczyków, że on posłuszeństwa nauczył się przez co? Przez to, co? Wycierpiał. On cierpiał. I nasze życie jest pełne cierpienia. I ono kształtuje nas. Pytanie, czy ono cię wypaczy? Zgorzkniejesz? Będziesz narzekał? Czy ono sprawi, że będziesz błogosławionym człowiekiem, gotowym pocieszać innych, którzy doznają różnego rodzaju trudności? I kochani, może ostatnia myśl związana z życiem Judy. Wspaniały moment. Kochani, kiedy Jakub wzywa swoje dzieci i stają przed nim jego dzieci, bo czas odejścia patriarchy Jakuba zbliża się. I staje pierworodny Ruben. I stają ci, których on najbardziej kochał, Józef. I staje ten najbardziej z najbardziej umiłowanych, Beniamin. I Jakub, natchniony Duchem Bożym, błogosławi swoich synów. Wydawałoby się, że dla tego syna krnąbrnego, który kiedyś sprzedał jednego z jego synów, który odszedł, jakież błogosławieństwo dla niego będzie miał. Ale Jakub błogosławi swoje dzieci, 49 rozdział. Najpierw mówi do Rubena, że jesteś pierworodny, ale Rubenie, drogi mój, nie będziesz pierwszy wśród swoich braci. Wspaniałe błogosławieństwo ma dla Józefa, cudowne słowa dla Beniamina. Ale wiecie, największe błogosławieństwo Jakub ma dla Judy. Halleluja. Posłuchajcie, 49 rozdział. Juda. Amen. Juda. Ciebie będą sławić bracia twoi. Ręka twoja będzie na karku wrogów twoich. Tobie kłaniać się będą synowie ojca twojego. Spełniło się na Józefie to, że bracia pokłonili mu się. Spełnił się sen Józefa. Ale teraz Jakub mówi, tobie, Juda, będą kłaniać się odtąd bracia twoi, synowie twojego ojca. Szczenie lwie, Juda, synu mój, z łupu synu mój się podniosłeś. Czai się jak lew i jak lwica. Któż go spłoszy? Nie oddali się berło od Judy, ani buława od nóg jego, aż przyjdzie władca jego i jemu będą posłuszne narody. O kim to mowa? Uwiąże ośle u krzewu winnego, a młode swojej oślicy u szlachetnej latorośli winnej. Chyba trzeba okulary sobie sprawić. Wypierze w winie szatę swoją, a we krwi winogron płaszcz swój. Pociemnieją oczy jego od wina, a zęby jego zbieleją od mleka. Juda, Juda, ciebie będą sławić bracia twoi. Juda, tak chciałbym, żebyś ty mógł wstawić tutaj swoje imię i aby to było tutaj twoje imię i było, że ciebie sławić będą bracia twoi. Oczywiście cześć i chwała należy się do Boga i on jest uwielbiony i wywyższony. Amen. Ale wiecie, ja się cieszę, że z pewnych braci ja mogę być dumny i mogę powiedzieć, że chlubię się tym bratem. Amen. Jak apostoł Paweł powiedział, we mnie macie powód do wielkiej chluby. Ja pewnymi braćmi, pewnymi siostrami chlubię się. Amen. Aleluja. Twój charakter też musi być zmieniony. Może masz swoje poligony. Może forsujesz swoją rzekę Sołę. Może cierpisz. Może miałeś już za sobą kany. Może inna tragedia rozegrała się w Twoim życiu. Ale wielkie błogosławieństwo Boże i namaszczenie przygotowane jest dla Ciebie. Bóg chce zobaczyć w Tobie obraz swojego Syna Jezusa Chrystusa. Pragnie ukształtować Twój charakter, choćby to czasem bardzo, ale to bardzo bolało. Czy ktoś z Was miał kiedyś kompleksy? Ja po nawróceniu to sobie tak myślałem czasami, Boże, no dlaczego te moje życie takie do nawrócenia jakoś dziwne były? Dlaczego ja właśnie taki byłem, a nie inny? I zobaczyłem też wielką prawdę i wielu ludzi, wiele świadectw tego typu słyszałem, że w pewnym sensie również nawet te negatywne przeżycia ukształtowały nas, miały wpływ. Bóg może tego nawet, co było złe, użyć w naszym życiu i sprawić, że będzie zwycięstwo. Amen. Że będzie zwycięstwo, że przyjdzie przemiana, że wzrośniesz, że będziesz błogosławiony. I drodzy, dałby Bóg wszystkim was życie piękne, lekkie, zawsze z górki, zawsze usłane różami, bez bólu, bez cierpienia, bez zmartwień, bez trwóg, po prostu z górki i z górki i cały do raju, prosto do raju, prawda? I krzyż też na saneczkach razem z wami jedzie wygodnie. Ale czasami, kochani, żeby zjechać z górki, a trwa to bardzo krótko, trzeba, kiedyś nie było wyciągów, jak byłem mały, trzeba pod tą górkę wejść z tymi saneczkami. I to już jest czasami bardzo długi i bolesny proces. Ale Bogu niech będą dzięki. Bóg Ciebie kocha. I ostatnia prawda, i będziemy się modlić. Słyszałem kiedyś takie zdanie i ono jest prawdziwe. Wiecie, że Bogu bardziej zależy na Tobie, niż na tym wszystkim, co możesz uczynić. Dzięki Bogu za służby, za powołania. Amen. Halleluja. Za dary i namaszczenie. Ale tak naprawdę Bogu bardzo, bardzo zależy na Tobie. I to jest dowód Jego miłości. Ja miałem, gdy byłem młody, takie obawy, że Bóg potraktuje mnie troszeczkę jak gumę do rzucia. Pożuje, wyciśnie co najlepsze i no właśnie. Albo jak taką cytrynkę, pociśnie, aż wyciśnie i no właśnie. Ale Bóg kocha Ciebie i pragnie Twojego dobra. Ja w to wierzę mocno. Amen. Nie zawsze, nie rozumiem wielu sytuacji, które mają miejsce w moim życiu. I nie muszę, ale wiem, że Bóg jest po mojej stronie. Ja wiem, że On współdziała ku dobremu. Ja wiem, że On mnie kocha, ale On także chce ukształtować obraz Chrystusa Jezusa w moim życiu. Postańmy, drodzy, aby modlić się, aby Bogu dziękować. Panie Boże, tak dziękujemy Ci za łaskę. Boże, że Twoja ręka jest na naszym życiu, aby ukształtować nasze życie. Panie, dziękujemy Ci za miłość Twoją, za dobroć Twoją, Boże. Panie, dziękujemy Ci za zwycięstwo, jakie Ty masz w naszym życiu, za dobroć, za łaskę Twoją, Panie. Dziękujemy Ci. Panie, Ty jesteś Królem. Panie, Ty jesteś Bogiem miłosierdzia. Panie, Ty zwyciężasz. Panie, Ty poszedłeś pierwszy. Amen. Ty kochasz nas i dziękujemy Tobie za to. Panie, nie zawsze wszystko rozumiemy, co wydarza się w naszym życiu, ale chcemy ufać Tobie. Nie chcemy, aby cokolwiek trudnego nas spotyka, wykrzywiło nas, wypaczyło nas, zgięło nas, ale Panie Boże, niech to będzie ku temu, aby to, co złe w naszym życiu było odcięte, odrzucone, a to, co dobre, wypolerowane, jaśniało dla chwały żyjącego Boga. Alleluja. Kochani, teraz chciałbym dać takie wezwanie. Właściwie to po takim wezwaniu wszyscy mogliby wyjść do przodu, ale tu nie o to mi chodzi. Dlatego, że chodzi mi o to, kto tak naprawdę w ostatnim czasie odczuwa w swoim życiu, przeżywa różne rzeczy, nawet nie wie, czemu to służy. I tak jak prorok Ezechiel, czasami możemy powiedzieć, że ręka Pana bardzo nam ciąży. Przeżywamy jakieś sytuacje, które nas bolą. ale też czujemy, że one mogą nas wypaczyć, wykrzywić, sprawić, że zamkniemy się. Gdzieś tam przeżywamy to kształtowanie i ono jest bolesne. I potrzebujesz modlitwy. I nie wierzę w to, że ta modlitwa będzie cudownym hokus pokus. I wszystko się zmieni i będzie już z górki. Ale będę szczęśliwy, jeśli będzie obecność Boża na tym miejscu, która sprawi, że będziesz miał siły, że zobaczysz, że warto. Amen. Że powstaniesz. Halleluja. Że będziesz szedł do przodu. Amen. Że podniesiesz krzyż. Że będziesz walczył. Że jakby powiedzieć, Panie, bez względu na wszystko, ja chcę, żebyś kształtował moje życie. Ja oddałem je Tobie i ono należy do Ciebie. Amen. I jeśli są takie osoby, ja zapraszam Was, abyście przyszli tutaj. Abyśmy mogli się o Was pomodlić. Aby Bóg ukształtował to, co najcenniejsze. To, co jest w Jego planie, w Twoim życiu. Choć to boli. Choć czasami doświadczasz trudności. Czy są takie osoby? Jeżeli tak, zapraszam Was tutaj dzisiaj do przodu. Halleluja. Panie, tak dziękujemy Ci. Dobry Boże, wysławiamy Ciebie. Halleluja. Gloria, gloria. Panie Boże, jeśli komukolwiek jest ciężko, Panie, gdzieś ktoś się zatracił, zagubił, gdzieś czuje się przygnębiony, wydarzają się w jego życiu osobistym, zawodowym, jakieś małe i duże tragedie. Panie, gdzieś nie widzimy tej ręki Pana, albo wydaje się nam, że ciąży na nas ona zbyt bardzo. Panie, ja proszę Ciebie, Boże, niech dzisiaj dzień będzie rozwiązania, zmiany, błogosławieństwa, ulgi, podniesienia, zachęty, zbudowania Bożego błogosławieństwa. Alleluja. O, gloria Jezus. Panie, dziękuję Ci. O, gloria Jezus, sebe la mata la masharia. Pan jest dobry, Pan jest królem, Pan zwycięża. Imię Pana potężne, imię Pana mocne. Halleluja, Pan budzi trwogę wśród wrogów. Pan idzie do przodu, Pan zwycięża. On jest królem, On tarczą i puklerzem. Halleluja, Pan grodem warownym, Pan wybawieniem, Pan siłą naszą, Pan ostoją życia naszego. Halleluja, imię Jego Jezus. Amen, On zwycięzcą, On nadzieją. Halleluja, On Panem i królem. O, gloria, halleluja, o, gloria, uleczenie. Uleczenie, 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 uleczenie. Halleluja, uleczenie serca, uleczenie duszy. Halleluja, wszelka rana. Amen, Pan leczy, Pan podnosi. Halleluja, On kocha swoje dzieci. Amen, On jest głową i Panem Kościoła na zawsze. Halleluja, On działa, On jest skuteczny, On jest potężny. On wybawcą, On siłą naszą, On ostoją naszą, On wybawieniem naszym. Halleluja, imię Jego potężne. O, gloria. Shalamata laberalaria. O, gloria. Halleluja. Za chwilę ja poproszę pastorów, ich żony, aby podeszli i modlili się o was, drodzy. Będziemy usługiwać wam modlitwą. Jeśli ktoś jeszcze potrzebuje modlitwy, ja zachęcam cię przyjść dzisiaj. Jutro nie należy do nas. Amen. Dzisiaj należy do nas. Bóg cię dzisiaj kocha. Halleluja. Halleluja. Módlmy się, kochani. Poproszę zespół, żeby nam tutaj grał coś i śpiewał cicho. Kochani, jeżeli na sali są pastorzy, ja zachęcam Cię, przyjdź tutaj, aby usługiwać, aby modlić się. Niech Bóg Cię błogosławi, niech Bóg Cię błogosławi. Alleluja, jest zwycięstwo, jest zwycięstwo, jest zwycięstwo, jest zwycięstwo. Alleluja, jest zwycięstwo, alleluja, jest zwycięstwo, jest zwycięstwo, jest zwycięstwo.
Thank you. Jasności Twej.
Kochani, chciałbym zakończyć taką myślą, którą kiedyś wyczytałem, a mianowicie takie zdanie, że dzisiaj świat ma obsesję na punkcie niecierpienia. I ktoś powiedział 100 lat temu, kiedy większość chorób, na nie nie było lekarstwa, nie było tabletek od bólu głowy i goździkowej, tak? Nie było żadnych leków przeciwbólowych. Nie było szpitali. Wszędzie było mnóstwo ludzi cierpiących. Dzisiaj model to człowiek zdrowy. Jeżeli coś boli, bierze lekarstwo. Unia Europejska wydała dyrektywę, że zwłoki, jak ktoś umrze w rodzinie, nie mogą być w domu. Muszą gdzieś być tam w zakładzie pogrzebowym. A ja byłem przy śmierci mojej babci, całą rodziną. Widziałem, jak umiera moja mama. Dzisiaj świat robi wszystko, żeby nie cierpieć. Ale drodzy, dla Chrystusa, amen. Warto. Niech Bóg nas błogosławi. Amen.